będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, kłania się ojciec Witold i witam w naszym studiu dzisiaj księdza biskupa Adama Lepę. Szczęść Boże, ekscelencjo.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Ksiądz biskup jest członkiem Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski i jest też częstym gościem na naszej antenie, a więc specjalnie chyba nie muszę przedstawiać księdza biskupa naszym radiosłuchaczom. Ale wyrażam radość, że tutaj ksiądz biskup z nami dzisiaj jest i podzieli się swoim doświadczeniem i będziemy mogli też wspólnie ze słuchaczami nieco porozmawiać na tematy nas interesujące.
Ja też się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać i coś powiedzieć tym, którzy nas słuchają i oglądają też.
Tak. Dodajmy, że dzisiaj było sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Sympozjum dotyczące nadziei, czy dotyczące mediów, oblicza nadziei, nadzieja w mediach. Taki był temat tego sympozjum i ksiądz biskup też miał tam swój wykład, potem wiele rozmów odbył. Było oczywiście wielu jeszcze prelegentów, ale to już może innym razem szerzej o tym sympozjum sobie powiemy. Dzisiaj natomiast chcemy pomówić tego wieczoru, proszę Państwa, na temat taki: więcej czytać, mniej oglądać. Drodzy Państwo, książka to jest też medium. Nieraz sobie z tego nie zdajemy sprawy, że tak właśnie jest, ale to jest to medium pierwsze, najstarsze. Przekazywanie treści, komunikowanie się odbywało się przecież na początku w ten sposób. A więc o tym pierwotnym medium chcemy sobie dzisiaj pomówić. Księże biskupie, jak to jest dzisiaj okiem księdza biskupa jako eksperta z naszym czytelnictwem? Jak to się ta sytuacja przedstawia? Czy mamy się martwić, czy możemy się cieszyć? Prosimy kilka słów na ten temat.
Najpierw muszę uzupełnić to wprowadzenie ojca redaktora. Bardzo przepraszam, ale to powinienem zrobić. Otóż nie od początku książka była medium. A kiedy zaczęła być medium? Kiedy była drukowana? Wcześniej, kiedy była w rękopisie, nie było medium. I wszystko, co było w rękopisie, nie było medialne. W tym sensie, że nie było drukowane. Bo tu chodzi o to, że jeżeli druk to jest masowy zakres, i zresztą mówimy media masowe, prawda? I dlatego ta książka musiała przejść właśnie tę drogę taką z konieczności, bo nie było maszyn, nie było w ogóle nie było konceptu, żeby drukować taką książkę, a później wreszcie, kiedy pojawił się druk, pojawili się drukarze, drukarnie, wtedy pojawiły się właśnie książki jako media.
Ta dostępność przeważyła. Tak. Książka stała się medium. I książka stała się nośnikiem wielu idei, które zaczęły się coraz szerzej rozprzestrzeniać we współczesnym świecie. Jak to jest, księże biskupie, dzisiaj, jak możemy powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda z czytelnictwem? I czym jest dzisiaj książka dla człowieka współczesnego?
No właśnie, chciałbym do tego pierwszego zdania księdza ojca redaktora nawiązać, że nie jest dobrze z tym czytelnictwem. Bo są książki, są niby czytelnicy, ale czytających jest, muszę powiedzieć, coraz mniej. Może dlatego, że ta książka jest wypierana przez telewizję. Od czasu do czasu mówiliśmy: więcej czytaj, mniej oglądaj. Czy więcej pisz, zastanawiaj się, a mniej oglądaj. No dzisiaj jednak to oglądanie przerosło nasze wyobrażenia i ludzie za wszelką cenę czynią też wszystko, żeby jednak ten czas zapełnić oglądaniem w telewizji, w internecie, czy nawet przecież wiemy, że są filmoteki rodzinne, domowe, całe kina są domowe. No więc to jednak jest pewna klęska po stronie tych, którzy mówili, że należy więcej czytać, a mniej oglądać. Może przesadziłem mówiąc klęska, ale no, to się nie udało. A jeżeli się zważy to, że w te akcje byli zaangażowani nauczyciele, wychowawcy, także księża, no to musimy sobie powiedzieć, że no szkoda, że tak się stało. Ale to jeszcze nie jest stracona sprawa. Jeżeli przy różnych okazjach, tak jak na przykład ta okazja, będziemy poruszać ten temat, to niewątpliwie może się tak zdarzyć, że Polacy będą wracać do czytelnictwa. Tym bardziej, że to czytelnictwo jest bardzo ważne, bo na przykład święty Paweł w liście do biskupa Efezu pisze: pamiętaj, żebyś czytał książki. On do biskupa Efezu takie zdanie wypowiadał. Prawdopodobnie doszło do niego, że biskup się jakoś ociąga, może to czytanie książek w tamtych czasach, bo to przecież średniowiecze, wczesne średniowiecze, nie było tak bardzo popularne. Ale święty Paweł uznał, że trzeba go jednak tutaj ustawić, tego biskupa, i powiedzieć mu, żeby czytał. Mamy tylko jeden ślad taki w liście do Tytusa. No ale niewykluczone, że wcześniej mógł też posyłać listy do tego biskupa, żeby go przekonać do czytelnictwa.
No dzisiaj mamy różne takie, jak to nazwać, akcje podejmowane dzisiaj w Polsce. Wspólne narodowe czytanie, to jest takie raz do roku z taką pompą ogłaszane i to się tak odbywa bardzo uroczyście. Mamy też, chociaż to oczywiście inny poziom i nie do końca to jest porównywalne, ale gdzieś też coś takiego, wspólne czytanie Pisma Świętego w różnych parafiach, a więc gdzieś próbujemy też dzisiaj to czytelnictwo promować, odrodzić. No, jak to ksiądz biskup postrzega te próby? Czy to jest ta droga tutaj? Jak promować czytelnictwo, tę świadomość, właśnie jak ważne jest to czytelnictwo?
Każda metoda jest tutaj i każdy sposób jest do przyjęcia. No niewątpliwie to, że para prezydencka czyta, to ma jakiś wpływ pozytywny. Zwłaszcza na tych Polaków, tych rodaków, tej pary prezydenckiej obecnej, którzy zerwali z czytelnictwem. Wolą oglądać. Bo to rzeczywiście jest jakaś wyjątkowa pokusa, której nie da się tak od razu odsunąć od siebie. To jest czar. Telewizja to jest jakieś oddziaływanie wyjątkowe na całego człowieka. I zwłaszcza kiedy człowiek się przyzwyczai do tego rodzaju doświadczeń, to ma potem kłopoty z odejściem, z pożegnaniem się z telewizją. Dlatego ci, którzy oglądali to tak, jak to się nieraz mówi, na całego oglądali telewizję, dzisiaj muszą walczyć z tym przyzwyczajeniem. Ale tu ten drugi człowiek jest potrzebny, ten, któremu się udało pokonać tego rodzaju doświadczenie i który zrozumiał, że jednak czytanie książek jest bardzo ważne. No są takie wypowiedzi związane z czytelnictwem: kto czyta, dłużej żyje. A kto czyta książki, ten więcej rozumie. Powiedz mi, jaką masz bibliotekę w domu, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem.
Co nam daje czytelnictwo, a czego nam właśnie nie daje oglądanie? Co takiego jest piękniejszego więcej w tym czytaniu, a czego nie ma właśnie w oglądaniu telewizji i innych mediów, tych obrazkowych, tak to nazwijmy.
Obrazek fascynuje, a jednocześnie spaszcza człowieka i eliminuje jego gotowość do czytania, do mówienia, pięknego mówienia. Dlatego proszę zauważyć, dzisiaj spotykamy, zwłaszcza u młodzieży to spotykamy, pewne takie nowe naleciałości językowe. Młodzież nie potrafi powiedzieć w sposób piękny, przynajmniej dosadny, o tym, co przeżyła. Mówią, było fajnie, było fest, było okej. I to ma wystarczyć. Ubóstwo językowe to jest właśnie następstwo tego, że wolą oglądać niż czytać. I to o tym trzeba mówić rodzicom, bo od rodziców bardzo wiele zależy. Niech tam oczywiście dziecko zobaczy, coś w telewizji, ale żeby nie tkwiło godzinami przed tym małym ekranem kosztem czytelnictwa. I oczywiście to też od rodziców zależy, jak przekonać to dziecko do czytania. Może rodzice, jeżeli sami czytają, może to też ten przykład powoduje, że rodzi się tego rodzaju pomysł, żeby sięgnąć po książkę i czytać.
No jest też taka akcja, cała Polska czyta dzieciom.
Tak.
Gdzie się zachęca rodziców właśnie do czytania dzieciom. Może to jest, no jest to szukanie, widać gdzieś.
Odbiwie.
Żeby coś tutaj drgnęło.
Coś się robi, tak, z pewnością. Ale żeby to było powszechne. Ale to trzeba mieć nadzieję. Dzisiaj mówiliśmy o nadziei. Całe sympozjum było poświęcone nadziei. To toruńskie tutejsze. I ta nadzieja nam towarzyszyła. I też towarzyszy także, gdy chodzi o te sprawy. To znaczy, gdy idzie o to, żeby była przynajmniej równowaga między oglądaniem a czytaniem. Niestety nie ma nawet równowagi przeważającej części społeczeństwa. Na to wskazują różnego rodzaju badania, sondaże. Jeżeli byłaby ta równowaga, to już byłby to z pewnością sukces.
Czy kiedy mówimy czytanie, a oglądanie, czy to nie jest tak, że gdzieś troszkę my się uwsteczniliśmy? W historii ludzkości ludzkość wyewoluowała przecież od obrazków naskalnych do tekstu, do pisania. I my gdzieś, nieraz się ma wrażenie, że jest gdzieś ten proces, jak gdyby teraz odwrotny następuje. Przechodzimy od tekstu, znowu wracamy do obrazków, do hieroglifów, do różnych...
To porównanie jest bardzo dobre.
Fonek.
Czyli regresja albo regres. No tak trzeba by powiedzieć. Kto wie, czy nie używamy takich słów, które nie uderzają w sedno. Po prostu, żeby ojciec czy matka powiedzieli dziecku, no słuchaj, no nie możesz oglądać tej telewizji, bo będziesz głupkiem. Przestaniesz myśleć głębiej. Żeby nazywać rzeczy po imieniu. A jeżeli ojciec i matka mówią, a może byś jednak coś przeczytał, no to dziecko mówi, a wolę jednak nie czytać na razie, później przeczytam. Tu jakoś też i sposób przekonywania jest bardzo ważny. Na pewno udałoby się więcej zrobić, niż uzyskujemy obecnie. Więcej czytać, mniej oglądać. Takie hasło. A może nawet w domu, gdyby rodzice mogli coś takiego wymyśleć sobie, takie hasło. Zwłaszcza w tym pomieszczeniu, w tym pokoju, gdzie dziecko pracuje, odrabia lekcje. Więcej czytać, mniej oglądać.
No i kiedy to zaczynać? To jest oczywiście pytanie takie retoryczne. Kiedy zaczynać uczyć dzieci czytania? No bo to gdzieś trzeba, tak czujemy gdzieś chyba już od małego dbać o to, żeby to dziecko potem, kiedy podrośnie, chciało w ogóle brać do ręki książkę. Być może też ten wątek gdzieś nam też powróci w naszych rozmowach ze słuchaczami, kiedy za chwilę będziemy odbierać telefony, ale księże biskupie, właśnie jak to robić w domu, jak możemy poradzić rodzicom, żeby ich dzieci nie bały się książek?
Interesujące są badania i doświadczenia Wielkiej Brytanii. Tam już 4-letnie dzieci czytają. I to im się udaje.
Czyli są już pewne wzorce opracowane.
Tak, tak. Pod nadzorem no przynajmniej ojca albo matki, a byłoby najlepiej, gdyby obojga rodziców, tak. 4-letnie dzieci. Fachowcy mówią, że w tym wieku dziecko najlepiej się uczy. To znaczy najmniej musi zużywać energii, zwłaszcza tej intelektualnej, najważniejszej, a to daje najlepsze rezultaty w tym wieku. 4-letnie dzieci. Może to do wielu nie dociera, a szkoda.
Czy istnieje jakiś związek między czytaniem książek a budowaniem relacji między ludźmi, między umiejętnością rozmawiania z sobą w rodzinie, w społeczeństwie? Czy jest takie
jest,
coś?
Jest, bo proszę zauważyć, kiedy czytamy książkę, to my rozmawiamy z autorem. On nam też odpowiada.
Uczymy się słuchać.
Tak, jest dialog.
Rozumieć tekst.
Tak, Tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy ta książka jest naszą własnością. Możemy sięgać po tę książkę. I pięknie, kiedy ktoś mówi, książka jest twoim przyjacielem. No i czy są tacy rodzice, może nas słuchają, oglądają, czy są tacy rodzice, którzy mówią, książka jest twoim przyjacielem. Nie niszcz książki. Nie rzucaj gdzieś tam po kątach. Zachowaj we właściwym miejscu. Włóż na miejsce, gdzie była ta książka, w bibliotece, w szafie. Bo to też trzeba mieć pewnie i tego rodzaju oddziaływanie wychowawcze, żeby szanować książkę. Nie zawsze szanują książkę. No, są takie dzieci, które na książce się uczą pisania też, prawda? No, ale to są wyjątki, na szczęście.
Ten wątek właśnie dialogu. Myślę, dzisiaj słyszymy często gdzieś w rozmowach, że czujemy się niewysłuchani, czujemy się nawet przez najbliższych niezrozumiani. My nieraz oglądamy wiadomości w telewizji, jakiś film oglądamy, ale nie umiemy powtórzyć, co przed chwilą usłyszeliśmy. A więc słuchanie ze zrozumieniem w rozmowie, w telewizji, czy właśnie tutaj książka, która wymaga tego skupienia na tekście, by nam też nie była takim dla nas wychowawcą w tym słuchaniu, w nauce słuchania drugiego człowieka.
Ale dotknął się z redaktor bardzo ważnej sprawy, bo należałoby w związku z tym, co powiedział przed chwilą, mówić także o czytaniu ze zrozumieniem. Bo są ludzie, są zwłaszcza młodzi ludzie, którzy czytają bez zrozumienia. Zresztą ten wątek pojawił się. Nie potrafią na przykład streścić tego, co przeczytali. Nie potrafią zająć stanowisko wobec tego tekstu, który przeczytali. Czyli czytanie ze zrozumieniem jest bardzo ważnym działaniem i jest niewątpliwie takim zadaniem nie tylko dla dziecka, które rośnie i uczy się czytania i pisania, ale także dla rodziców.
Kiedy ksiądz biskup dzisiaj przed południem wygłaszał wykład na temat reklamy i różnych form manipulacji w reklamie, tak słuchając księdza biskupa, ksiądz biskup mówił też, jak ważne jest takie świadome odbieranie tego, co widzimy w telewizji, w mediach. Taka świadomość tego, co się ze mną dzieje. Obserwacja swoich reakcji. Tak sobie właśnie pomyślałem, mój Boże, jak daleko nam do tego jest. Gdzieś ta kultura nam strasznie pcha, tak bardzo płytko, powierzchownie. I czy właśnie czytanie książek nie byłoby też takim właśnie przygotowaniem nas choćby do tego, do odbioru zdrowego, właściwego reklamy, czy ogólnie mówiąc, mediów też tych obrazkowych?
Z pewnością, tym bardziej, że to czytanie ze zrozumieniem jest wynikiem, właśnie wcześniej uruchamia nasze szare komórki. Bo przecież to jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby mózg pracował. Chociaż niektórym wydaje się, że jednak wystarczą same zmysły i wtedy ten mózg nie jest pobudzony wcale. Ale ta praca mózgu sprawia, że my mamy ogląd na wszystko, ale to, o czym zresztą próbowałem mówić dzisiaj na tym naszym sympozjum, że dzięki temu myśleniu my potrafimy wykryć nawet to, co jest tym oddziaływaniem na podświadomość. A tych rzutów na podświadomość jest bardzo dużo. Nawet sobie nie wyobrażamy. Nigdy dotąd nie było tak często stosowanej tej metody, na przykład
wstecznego zapisu.
No przecież na przykładzie chociażby tych dwóch metod, a one wciąż są używane, stosowane są. Gdyby tak bardziej krytycznie patrzeć na to, co nam dają media, ale wcześniej po przeczytaniu jakiejś pracy czy zaznajomieniu się właśnie z tym działaniem na podświadomość człowieka, to wtedy można byłoby inaczej odbierać. Znaczy, te media byłyby nas kształtowały w sposób właściwy. Tak. A mówiłem o tej jednej klatce na 25, gdy chodzi o wideo, prawda, 25 na sekundę. Jedna jest wtrącona. To jest ta klatka, która ma uderzać w psychikę. I to jedna na sekundę. Co sekundę. Natomiast te inne są takie neutralne. I to jest tak, że człowiek jest bombardowany przez tego rodzaju, taka niewinna klatka, prawda? Ale ona robi taki hałas i takie spustoszenie w psychice, że my sobie nawet nie wyobrażamy, czym to potem może się zakończyć.
I tu właśnie wspomniał ksiądz biskup, że właśnie tego sobie nie wyobrażamy, tego sami nie widzimy, tej klatki, tak, ale widzimy po czym? Po skutkach tego oglądania, że ja się nagle zachowuję inaczej, albo tak. Inni widzą, że coś ci się stało, jesteś inny niż byłeś przedtem. Mamy te skutki. I właśnie, żeby móc te skutki w sobie zauważyć, czytanie książki, które nas rozwija też intelektualnie, daje nam to narzędzie, żeby móc się potem przy zderzeniu choćby z tym zjawiskiem, tą formą manipulacji, żeby móc temu nie ulec, żeby móc się obronić. Czytelnictwo jako takie dawanie narzędzi do ręki, kiedy wejdziemy w świat też ten obrazkowy.
Ja spotykam ludzi w swoim długim życiu dosyć. Spotkałem wielu takich ludzi, którzy rozmawiali z autorem na kartach książki. Na przykład jeżeli nie zgadzali się z jakimś zdaniem, no to wykrzyknik albo jeszcze tam jakiś epitet. Co ty napisałeś, drogi autorze? Ale to jest o tyle ważne, że ustawia człowieka, czytelnika, do aktywnego odbioru tej książki.
Rzeczywistości ogólnie.
I tej rzeczywistości, jednocześnie kontaktu z autorem. Bo na przykład, jeżeli ktoś wadzi się z tym autorem, no to jest też i plus dla autora, ale i dla czytelnika. Bo on nie musi być bierny. Bo często jest ta pokusa, żeby biernie odbierać tekst, prawda? A tu dochodzi do tego jednak praca mózgu, no i rozmowa na papierze, tak. Oczywiście tego się nie radzi młodzieży, żeby pisała na kartach książki, bo to może nie wypada, ale jeżeli to ma służyć rozwojowi intelektu, to dlaczego nie poświęcić jednej książki?
Swojej osobistej książki.
Tak.
Nie z biblioteki.
Tak.
Tak jest. Ktoś kiedyś powiedział, że pisanie, to akurat było o pisaniu, jest najwyższą formą myślenia. Pisanie. I gdzieś chyba czytanie z czytaniem jest podobnie. To myślenie uruchamia, uczy myślenia i potem uczy, jak ksiądz biskup wspomniał, tego aktywnego podejścia nie tylko do tej książki, gdzie pisze sobie te swoje jakieś adnotacje na marginesie, ale podejścia do rzeczywistości w ogóle.
Tak, niewątpliwie. Czyli książka, dochodzimy do wniosku, jest tym medium, które uruchamia najważniejsze funkcje człowieka z jego mózgiem na czele. Oczywiście uruchamia także i uczucia, bo są ludzie, którzy płaczą, kiedy czytają książki. Są ludzie, którzy się śmieją, którzy cieszą się z tego, że ich wiedza została poszerzona. Także książka niewątpliwie oddziałuje na człowieka. A jeżeli ten człowiek w sposób rozumny korzysta z książki, to wtedy może bardzo wiele zyskać.
Czy możemy powiedzieć, że to nie jest alternatywa czytać albo oglądać, ale że czytanie nas przygotowuje do oglądania, czyni nas dojrzalszymi odbiorcami tych mediów nowoczesnych?
To jest bardzo ważne sformułowanie, ojcze redaktorze. Bo jedno drugiego nie musi wykluczać. Tylko chodziłoby o to, żeby nie było tak, że ktoś tylko ogląda. I dopiero kiedy ojciec, matka tam gdzieś krzykną, no to bierze się do czytania, prawda? Ale jednak w sposób taki delikatny można byłoby zachęcić. To znaczy zebrać jakieś argumenty. Jeżeli chcesz być naprawdę mądrym człowiekiem, to czytaj. Chyba, że nie chcesz być mądrym. I to spotykamy takie sformułowanie problemu spotykamy u wielu autorów, sam spotykam, że właśnie mądrość człowieka jest uzależniona od jego stosunku do książki. Bo jeżeli z pogardą patrzy na książkę, no to wiadomo, tam wielkiej mądrości nie ma i nie będzie. A jeżeli ona jest cenna, szanuje tę książkę, ba, nawet jest takim pewnego rodzaju apostołem tej książki, jeżeli ona jest wyjątkowa, to znaczy proponuje innym swoim przyjaciołom, znajomym, no to rzeczywiście książka robi często furorę.
Czyli możemy tak powiedzieć, że zanim kupimy dziecku, nie wiem, laptopa, tableta, kupmy mu najpierw książkę, a potem dopiero ewentualnie coś dalej.
To byłaby poenta tej pierwszej części naszej rozmowy, znakomita.
A więc zaprośmy teraz naszych słuchaczy do udziału w naszej audycji, w naszej rozmowie. Drodzy Państwo, bardzo proszę o telefony, o pytania, o swoje refleksje. Mamy dzisiaj księdza biskupa Adama Lepę u nas w studiu, eksperta od mediów, członka Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski. I dzisiaj mówimy na temat więcej czytać, mniej oglądać. Przypomnę nasze numery telefonów do studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla zagranicy 657 0013 i 657 0014. I dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony, pytania i refleksje. Księże biskupie, czy ksiądz biskup ma swoją ulubioną książkę?
No trudno to nazwać ulubioną, ale Biblia jest niewątpliwie taką książką. Tak. Natomiast powieści, no nie mam czasu, żeby czytać powieści. Publicystyka mnie interesuje i tu nie żałuję czasu. Zwłaszcza ta społeczna publicystyka, to duchowny kapłan, tym bardziej biskup, powinien znać pewne problemy i dlatego tutaj czytam, sięgam po książki wybrane, czy wskazane, czy zalecane.
Tak jest. A więc na pewno warto też sięgać, mieć swoje ulubione książki, żeby rozumieć lepiej świat, w którym żyjemy.
Tak.
Mamy telefon, a więc odbierzmy. Witamy serdecznie pierwszego naszego słuchacza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca prowadzącego, jak również księdza biskupa Adama.
Szczęść Boże, pozdrawiamy również. Kogo witamy?
Piotr z parafii z Konstantynowa ze Srebrnej.
Proszę. Witam panie Piotrze, bardzo prosimy.
Słuchając tutaj rozmów, o czym ksiądz biskup powiedział, o tej dewizie więcej czytać, mniej oglądać, chciałbym całkowicie zgodzić się z księdzem biskupem. Albowiem podczas moich studiów kierunek polonistyka mam okazję czytać wiele książek, które są potrzebne do sesji czy do jakichś rzeczy związanych z kierunkiem studiów i chciałbym zauważyć, że faktycznie zgadzając się z księdzem biskupem, więcej czytając, człowiek staje się mądrzejszy i książki dają nam dużo wiedzy, jak również satysfakcji. I oglądając programy, nieraz człowiek się zniechęca i możemy zobaczyć, jak telewizja manipuluje różnymi wiadomościami czy informacjami. A natomiast książki dają nam wiedzę prawdziwą. Nie ma w nich kłamstwa, mamy prawdę i możemy naprawdę wiele informacji prawdziwych wykorzystać czy wyłonić. Przez to pogłębiamy naszą wiedzę i świadomość intelektualną. Także całkowicie zgadzam się z księdzem biskupem i popieram tą tezę. Więcej czytać, mniej oglądać. Dziękuję i pozdrawiam księdza biskupa serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję, a ja też dziękuję za to poparcie. Bo jeden głos więcej.
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze. Nieraz jest tak, że my czytając, widząc, patrząc na różne wiadomości, widzimy nieraz różne skutki pewnych procesów. A przecież właśnie książka nam pomoże, pomaga zrozumieć przyczyny, korzenie pewnych procesów, które zachodzą w świecie czy w nas samych. A więc też to takie świadome przeżywanie swojego życia, świadome uczestnictwo w życiu społecznym też tutaj jest uzależnione w dużym sensie, myślę, od czytania książek. Rozumieć świat.
Niewątpliwie.
Rozumieć świat.
A to jeżeli mogę, to jeszcze zachęcałbym do tworzenia bibliotek domowych. Nawet gdyby taka biblioteka zaczęła swoje istnienie od 10 książek czy 15, warto. Warto, bo po jakimś czasie przychodzi ochota, żeby znowu tę książkę wartościową przeczytać i żeby porozmawiać z autorem. To jest wielki skarb, jeżeli rodzina cieszy się, jest dumna, że ma w swoim mieszkaniu bibliotek.
Tak.
Serdeczna zachęta.
No i żeby ona była właśnie taka używana, nie tylko dekoracyjna.
Właśnie.
Nieraz chodzimy po kolędzie i tak sobie też człowiek patrzy, piękne książki, klasyka, trylogia i tak dalej. I no tak, oby to było czytane, nie tylko tak stało, bo ładnie wygląda na półce.
I pięknie oprawione są.
Tak.
No i warto podziwiać, one fascynują. Ale właśnie treść powinna fascynować, nie oprawa.
I witamy kolejnego naszego telewidza. Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Jola z mojego Śląska. Ja chciałam tyle powiedzieć, że...
Bardzo słabo słyszymy Panią. Halo?
Tak. Ja chciałam powiedzieć tylko, że nie w każdej książce są rzeczy prawdziwe, a na moim przykładzie wiem, że całe życie czytałam książki i całe życie czegoś w książkach szukałam. Dopiero czytając Pismo Święte zrozumiałam, że całe życie szukałam właśnie tej książki. Szukałam Pisma Świętego. I to jest najpiękniejsza książka, jak dla mnie. Ale oprócz tego, no, czytam dużo książek, ale czytam książki religijne. I muszę powiedzieć, że czasami człowiek po prostu potrzebuje pomocy, bo ma, czytając takie książki, ma dużo pytań i no, nie bardzo jest z kim rozmawiać, bo bardzo mało ludzi czyta książki religijne. No i fajnie by było po prostu, żeby był ktoś, kto by na te pytania odpowiadał. To tyle. Chciałam się swoim właśnie doświadczeniem podzielić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Jolanto. Nie wszystkie książki są warte czytania.
No właśnie, tak. Tutaj chciałem powiedzieć, że dobrze, iż pani natknęła się wreszcie w swoich poszukiwaniach na Biblię. I dzisiaj dała takie świadectwo, prawda, że ta Biblia może być książką no, najważniejszą w naszym życiu. Natomiast to zdanie, które usłyszeliśmy, że nie wszystkie książki religijne są na odpowiednim poziomie. Może nie wszystkie są fascynujące, ciekawe. Ale ja bym radził, żeby zacząć, jeżeli ktoś ma zacząć czytać książki religijne, zacząć od tych książek, które przekazują na swoich łamach, na swoich kartach życiorysy wyjątkowych ludzi w Kościele, świętych, papieży. No przecież te książki o Janie Pawle II są tak fascynujące, święty już, że szkoda, jeżeli one nie byłyby udostępnione, tym bardziej, że postać fascynująca fascynuje nie tylko nas, Polaków, ale także innych. Teraz niedawno, pamiętamy, był prezydent Stanów Zjednoczonych i on wyraził podziw swojej wypowiedzi Polakom. Tym Polakom, naszemu narodowi, który wydał trzech wyjątkowych ludzi. Wyjątkowych. I wymienił tych ludzi. Kopernik, Chopin i Jan Paweł II. W skali świata. oni się fascynują. On nie jest katolikiem, ale zafascynowany tymi postaciami Polaków i szkoda, żebyśmy my sami nie korzystali właśnie z tych fascynacji innych ludzi i nie zwrócili uwagi na te książki poświęcone ludziom wybitnym, reprezentantom naszego narodu. Także życzę bardzo serdecznie, abyśmy znaleźli takie książki, które przykują naszą uwagę, ale nie tylko. Będą zachętą do przeczytania, ale również zachętą, żeby zainteresować taką książką drugiego człowieka.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, telewizja Trwam. Szczęść Boże.
Halo?
Halo, witamy. Szczęść Boże.
Halo?
Halo, tak?
Halo?
Tu Radio Halo? Maryja i telewizja Trwam. Czy się słyszymy?
Bardzo mi przyjemnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i króluj nam Chryste.
Zawsze.
Tutaj stary ministrant, który jest 30 lat na wygnaniu, mieszka w Republice Federalnej Niemiec, w małym miasteczku, gdzie jest 30% katolików, a reszta to są ewangelicy. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o książkach. Jako mały chłopiec od powiedzmy 5 roku, bo ksiądz biskup przed chwilą powiedział, że w wieku 4 lat dzieci uczą, umieją czytać, mnie świętej pamięci moja matka nauczyła, to znaczy nauczała. Pochodziła z województwa poznańskiego, gdzie była silna germanizacja i język polski i szczególnie poezja zainteresowała mnie Mickiewiczem i do dzisiaj znam na przykład Powrót taty, znam ballady niektóre Słowackiego później, a mój starszy brat namówił mnie, gdzieś miałem wtedy z 8 lat, była taka książka Krzyżacka Zawierucha i potem następną, którą bardzo lubiłem, to była Edukacja Józia Baroncza. To jest okres rozbiorów w austriackim taborze. Co chcę powiedzieć, proszę księdza? Są idioci, którzy mówią w ten sposób, że mądry pisze dla zabawy, głupi czyta, bo ciekawy. Ja uznaję, że jest to nieprawda. Wiem, jak ludzie rozmawiają, jak na przykład rozmawiają z dziennikarzem czy z jakimś reporterem, to ci ludzie nie mają słów. Oni nie potrafią dobrze skonstruować zdania. I jeszcze mam taką jedną prośbę. Jest taki piękny wiersz, który mówi, gdy się wypełniły dni i przyszło umrzeć latem, prosto czwórkami do nieba szli żołnierze z Westerplatte. I jest taka audycja, które prowadzą młodzi i zaczynają, że to jest Westerplatte młodych i zaczynają od słowa cześć czy czołem. To ja się czuję, jakbym był gdzieś na jakimś zebraniu z ZMP. To mi zwróciła uwagę na to jedna panienka, bo leżałem w szpitalu, Polka z Torunia, powiedziała, mówi, że to jest, mówi, coś no niebywałego. To powinno być na przykład, czy mamy teraz ten rok Chrystusa, czy tam króluj nam Chryste, czy coś takiego, a nie powiedzmy cześć, czy czołem. No, dla mnie to jest po prostu, ta pani miała rację. Chciałbym życzyć zdrowia panu księdzu biskupowi, bo miałem też wujka, który był biskupem, dawna diecezja, był w Pelplinie i bardzo, bardzo popieram księdza i mówię, czytać i 150 tysięcy razy czytać. To tyle, zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy panie za
Dziękujemy panu, ale ja chciałbym jeszcze do tego Westerplatte wrócić. Kto wie, czy to nie jest jakieś odbicie tych słów, i tych myśli, które wypowiedział Jan Paweł II.
To jest tak. Tak.
Każdy z was ma swoje Westerplatte.
To nie Broniewski, którego cytował pan Tadeusz,
tak,
ale Jan Paweł II.
Od którego nie wolno uciec, trzeba walczyć.
Tak. To jest.
Ale nawet i w tej formie Jan Paweł II przypomina się.
Tak. Kiedy pan Tadeusz tutaj wspomniał mieszkający w Niemczech o tych swoich książkach z dzieciństwa, które przecież teraz nam to tak cytował, te tytuły po latach, które mu zapadły w serce, przypomniał mi się Latarnik Sienkiewicza. Ta niesamowita nowela, niewielka przecież książka, ale ktoś, kto żyje na obczyźnie i dostaje paczkę z książkami polskimi, wertuje wzruszenie. Niesamowita właśnie ten głód polskiego słowa gdzieś na obczyźnie.
I dostaje Sienkiewicza.
Tak, jest to. Natomiast to, co pani Joanna bodajże powiedziała przed chwilą o Piśmie Świętym, jak mówił, pisał Brandstetter, cytując swojego dziadka, który mu tłumaczył, czytaj Pismo Święte i zobaczysz po jakimś czasie, że wszystkie inne książki są tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej księgi.
Tak.
Odbierzmy kolejny telefon.
A Brandstetter wiedział, co mówi.
Tak. Witamy. Szczęść Boże, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Kłania się Tomek z Warszawy. Pozdrawiam oczywiście księdza biskupa i ojca prowadzącego. Chciałem zabrać głos w takim temacie, ponieważ jest taka jeszcze jakby oddzielna, powiedzmy sobie, działka związana z książkami. No, książki są różne, wiadomo. I teraz chciałem właśnie zwrócić uwagę na to, że jest szereg książek, które po prostu wciągają młodzież. No, tak, oczywiście młodzież, która szuka oczywiście odprężenia po pracy, na przykład sięgając po książkę. I czasami często po prostu nie myśli nawet sobie, że do ręki. A są tak zwane książki, które bym nazwał książki pułapki. To znaczy jest tego sporo na rynku i ktoś oczywiście finansuje wydawanie tych książek, to już jest oddzielny temat. Pojawia się tego sporo i młodzież na te książki łapie, bo się obserwuje, często też czytają, czy w metrze przejeżdżają, czy w autobusach, a są to tytuły jakichś dziwnych powieści, często powieści mrocznych, takich z pogranicza horroru czy okultyzmu nawet, jakieś sagi potężne, jeśli chodzi o objętość i o treść, które, no, ja tak uważam, że służą jako taki mniej więcej środek, który zabija czas młodzieży. No oczywiście, no wiadomo, to część się musi odprężyć, ale właśnie część młodzieży, ponieważ no nie myśli jednak, co bierze do ręki, to znaczy nie zastanawia się, łapie no książkę, bo jest wydana, ładna okładka i tak dalej, jakaś tam powieść, no i te książki, ponieważ miałem też w ręku, no są z pogranicza właśnie takich mrocznych, okultystycznych powieści. Jest tego sporo na rynku u nas w Polsce. Mówię, no abstrahuję od tego, bo ktoś to finansuje, tego jest dość sporo, ale właśnie chciałem przestrzec i zwrócić właśnie też księdze biskupowi, jakby można było, jakby mógł też ksiądz biskup nadmienić właśnie i wspomnieć o tym temacie, bo niestety, no są książki szkodliwe i też jakoś przestrzec właśnie szczególnie młodych, aby myśleli, co biorą do ręki, bo są to tak zwane książki pułapki, które niestety zatruwają umysły, działają na podświadomość i często młodzież sobie nie daje sprawy, no co bierze do ręki, a później umysł nasiąka właśnie, no jest to wejście w okultyzm, bardzo takie chytre, które nawet trudno się zorientować, w którym momencie, a człowiek wchodzi już zupełnie w tak zwane niebezpieczne obszary. Chciałem po prostu właśnie też nadmienić, że są takie książki, żeby też móc przestrzec właśnie szczególnie młodych ludzi. Tyle, co chciałem powiedzieć i przechodzę na odbiór. Pozdrawiam oczywiście jeszcze raz wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Tomaszu, Bóg zapłać.
Panie Tomaszu, dobrze, że Pan to nazwał pułapkami, bo rzeczywiście to są pułapki, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie czytają innych książek, nie mają rozeznania. Ale tu jeszcze jest jedna pułapka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie satanizm. Są książki, które ukazują się, a są poświęcone właśnie tym sprawom satanizmu. I tu należałoby uwrażliwić rodziców zwłaszcza, żeby na tę sprawę zwracali uwagę, jeżeli tam jest jakaś ciągotka, no bo jedni drugim mogą przekazywać koledzy, kolegom. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, zwłaszcza satanizm. My wiemy, że dzisiaj są kręgi ludzi, którzy oddają cześć szatanowi. I wydawane są pewne pisma na ten temat. Jeżeli one dostają się do ręki młodego człowieka, który nie ma jakiegoś innego punktu odniesienia, to może paść ofiarą właśnie takiego tekstu. I dlatego dobrze to zostało powiedziane, że to są pułapki. Pułapki, przed którymi właściwie należy przestrzec wszystkich, którym na sercu leży prawidłowe wychowanie dziecka.
Jak się tego ustrzec? Jak te książki wychwycić? Jak odróżnić te dobre książki od tych właśnie takich książek mrocznych?
Macie, to jest to, że to są sprawy powiązane. Jeżeli ktoś czyta normalne, tak zwane normalne książki, czyli wartościowe, to po przejrzeniu nawet pierwszych kilkunastu stron już wie, że to jest szmira, że to jest dno. To jest dno. Ale jeżeli ktoś nic nie czyta, tylko wpada mu do ręki właśnie taka książka, która ma dokonać właśnie jak najwięcej zamętu w jego głowie, w jego sercu, no to wtedy nie wiadomo, jak on może zareagować. I dlatego tutaj bardzo ważne zadanie dla ojca i matki, żeby jednak zajrzeli do lektur swoich dzieci, zwłaszcza tych takich nieobowiązkowych, nieszkolnych, i żeby strzegli swoje dzieci przed właśnie tymi książkami, które mogą tutaj dokonać czegoś bardzo złego.
Książkę książce nierówna.
Tak.
Tak możemy powiedzieć. Tak. Odbieramy kolejny telefon w naszej dyskusji. Bardzo proszę. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Cię za biskupa i ojca.
Również.
Ja chciałem trochę powiedzieć o innym czytelnictwie. Klasykę to przeczytałem w młodości oczywiście, a właściwie dopiero poważną książką zacząłem się interesować po roku 89. Takim początkiem i oczywiście czytam książki, no nazwijmy to trudniejsze nieco. Chciałem namówić słuchaczy na to, żeby może zajęli się czymś. Taką pierwszą książką to był Archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna, a potem już dalej można powiedzieć, kupowałem książki nie w księgarniach. Istnieją w Polsce, zaistniały wtedy, nazwijmy to podziemne wydawnictwa, które zajmowały się tłumaczeniem różnego rodzaju książek z zagranicy, począwszy od noblistów na przykład, a następnie wszelkie sprawy związane z ekonomią polityczną, z głównie austriacką szkołą ekonomii. Więc a również wcześniej też, na przykład historia chrześcijańska Urona Karola, który chyba jedyny jako katolik napisał taki cykl sześciotomowy. Jest to książka ekonomiczno-polityczna. Właściwie przez księża, jak chodzą po kolędzie, to pierwszą uwagę patrzą na moje półki, bo cały pokój jest obłożony książkami, więc może nie będę o nich szczególnie mówił, ale główne działy, które wprowadzam, to jest właśnie książka o wiedzy ekonomicznej, socjologicznej, czy nawet częściowo filozoficznej, więc o życiu, powiedzmy, państw, narodów. Ta wiedza pozwala na przykład bardzo krytycznie patrzeć na polityków. Odnosi się czasem wrażenie, że niektórzy z nich w ogóle książki w życiu nie przeczytali i jedyną lekturą to są na przykład druki tylko sejmowe i tak dalej, opowiadają czasem różne takie bzdury. Oczywiście książka trudna to jest również książka, która podejmuje bardzo trudną tematykę. I na przykład u mnie też książki różnego rodzaju analizy Unii Europejskiej albo na przykład bardzo poważną poważny dział moich książkowych, to jest stosunki polsko-żydowskie, począwszy od księdza profesora Chrostowskiego, a skończywszy na pamiętnikach z getta warszawskiego czy łódzkiego. Oczywiście do tego namawiałbym dlaczego, że moi znajomi korzystając, czasem chcieli skorzystać z takich książek, po pewnym czasie oddawali, powiedzieli, że nie rozumieją. Ale chciałem namówić do tego, żeby stopniowo podejmować tę tematykę trudniejszą, związaną właściwie stricte z wiedzą. Powieści w ogóle nie czytam, bo to nie ma żadnego sensu. Po to, żeby się po prostu orientować, żeby móc taką wiedzę dalej przekazywać. No i przekazać te książki następnemu pokoleniu. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, Panie Janie. Szczęść Boże. Dziękujemy za ten głos.
Ale ten głos Pana Jana jest tym bardziej ważny tutaj, że pozwala nam rozróżnić dwie grupy książek, właściwie stanowiących dylemat. Książki ambitne i Szmira. No to wiadomo, w tym podziale wszystko się wyjaśnia, że należy uciekać przed Szmirą, także innym otwierać oczy. Ta metoda otwierania oczu jest bardzo ważna. Nie z góry mówiąc i przekonując, ale także podkreślając swoją wyższość, lecz po prostu w trosce o dobro duchowe danej osoby. Szmira i książki ambitne. Wiemy, do czego prowadzi Szmira i wiemy, jak wielką rolę w życiu człowieka, w jego rozwoju intelektualnym spełniają książki ambitne. Oby jak najwięcej było w Polsce czytelników książek ambitnych. Tego sobie życzymy. Ja też wszystkim słuchaczom naszym i widzom bardzo serdecznie życzę.
I witamy na antenie naszego kolejnego słuchacza i telewidza. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Warmińsko-Mazurskiego. Ja tu chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że Bóg przewidział taką sytuację, że ludzie będą chodzić za różnymi rzeczami i pyta, czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, a waszą pracę na to, co nie nasyci. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. Dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Bo tu nie chodzi o to, żeby tylko intelektualnie jakieś słowa mielić, które ktoś ładnie poukładał. Ale chodzi o to, co za tymi słowami stoi. Jaki przekaz, jaki duch. Czyli kto przemawia przez osobę, która pisze te słowa, czy jakąś książkę. I Bóg właśnie mówi, że duch daje życie, a na nic się ciało nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zaczerpnąć z tego ducha ze słów, które Bóg wypowiada, a nie z tego, które świat mówi, bo świat dąży do czego innego niż Pan Bóg. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jeśli ktoś słucha Słowa Bożego, słucha Pana Boga, to wtedy ma w sobie życie z tego, z tej wiedzy, z tą informację, ten świat, który Bóg chciał, żebyśmy my poznali. Pismo Święte ma 1000 stron, a jest pytanie, ile w swoim życiu, które już minęło, przeczytaliśmy z tych stron, ile zrozumieliśmy z tego, co Bóg do nas mówi. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To znajomość Boga daje życie wieczne, a nie jakaś tam wiedza, nie jakiś intelekt. Sanhedryn był bardzo wykształcony, a jaki przekręt dokonał, że gdy spotkał prawdę, gdy spotkał Ducha Bożego, niestety zrzucił się na Niego. Zaprawdę powiadam, bo nadchodzi godzina, nawet już ta teraz jest, kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Dopiero wtedy, kiedy człowiek się otwiera na Boga, jego dusza zaczyna żyć. Tak to sam intelekt przekłada słowo.
Panie Andrzeju, halo. Myślę, że rozumiemy tutaj Pana taką tezę, czytanie Słowa Bożego. Też ta piękna taka aplikacja tego cytatu, nakłońcie ucha, a będziecie żyć. Uważajmy na to, co słuchamy, jakich książek słuchamy tutaj też.
Też tak.
A więc słowo, które jest to słowem życiodajnym, ta księga dająca życie. Chyba się nie słyszymy. Dziękujemy Panie Andrzeju za ten głos i taki właśnie bardzo zaangażowany też i we wskazanie na tą księgę. Jedyną księgę szczególną.
Taki głos podstawowy właśnie można powiedzieć. Tak.
Właśnie i tutaj też pan Andrzej tego wątku dotknął. Czytanie, żeby zdobyć jakieś pensum wiedzy, a żeby zdobyć mądrość. Co czytać, jak czytać, żeby nie tylko być wykształconym? Mówił pan Andrzej, faryzeusze byli wykształceni, ale nie mieli tej mądrości. Nie odkryli Boga przed sobą. Jak czytać, co czytać, żeby to nas prowadziło ku mądrości, nie tylko ku zdobywaniu kolejnych faktów, znajomości.
Właśnie gdyby dokończył swojej myśli, to moglibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić. A może ktoś inny jeszcze się włączy i powie.
Tak. A więc odbierzmy kolejny telefon.
Tak. Co zrobić, żeby nie tylko dużo wiedzieć, ale być mądrym.
No właśnie. Jak czytać? Jakie książki też? Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Tak właśnie czytanie jest bardzo istotną rzeczą, a zwłaszcza czytanie właściwych rzeczy. I tak jak pani, która wcześniej telefonowała i właśnie, że co do tego, że doszła właśnie do Biblii jako tej księgi najważniejszej i też ksiądz biskup wspomniał o tym, że właśnie, no, że nie ma czasu na czytanie innych książek właśnie mając na uwadze Biblię. I właśnie myślę, że wczytywanie się w to, co mówi Biblia, jest taką dla nas po prostu, no krótko mówiąc, Biblia jest taką, no, instrukcją. Bóg stworzył człowieka i dał mu instrukcję. I ona jest dla nas właśnie instrukcją, listem miłości, jaki Bóg do nas skierował. Jednakże tak słuchając właśnie to, co płynie z fal eteru, a tego porównując do tego, co się czyta z Biblii, no jest mowa niejednokrotnie właśnie, jest termin przywoływany 10 przykazań. Jednakże no, na antenie Radia Maryja no, już nie jeden słuchacz po prostu, w tym ja też, no, w nawiązaniu do tego, że właśnie to, co jest zawarte w Biblii, a to, co się no, podaje, że jest pewna różnica. I dla przykładu no, nawet w piątek, kiedy katechezę prowadził ksiądz dyrektor, to kwestia była taka, że zadzwonił jeden słuchacz i było odniesienie do przekazania: nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. No, było podawane to w trakcie katechezy jako ósme przekazanie. Słuchacz zauważył, że czytając Pismo Święte, no, jest tutaj jako dziewiąte patrząc, bo to, co dalej jest w jednym wersecie, że
panie
to jest,
Tadeuszu,
że to jest
rozumie,
jedno.
No, panie
Tadeuszu, jest to podzielone.
Tak,
jest to
panie
podzielone
Tadeuszu,
na
panie Tadeuszu, rozumie, pytanie rozumiemy tutaj, ale nie to jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Pan mówi o czytaniu, o Księdze Pisma Świętego i pan teraz wchodzi w pewne zagadnienia szczegółowe. Dekalogu to jest bardziej temat na kwestie katechezy czy rozmów po katechezie. Ten wątek nieraz wraca w naszych rozmowach, ale nie jest to temat stricte na dzisiejsze nasze spotkanie, gdzie mówimy o czytaniu jako takim. Też mówimy o Słowie Bożym oczywiście tutaj, tak? Dodam tylko tyle, że no, też bierzmy katechizm do ręki, tam też mamy wyjaśnione wiele spraw dotyczących dekalogu. Nie, i tam też jest ten czy ten numer przykazania, pan tutaj wspomniał. W katechizmie jest wersja podana, jeśli tam czytamy katechizm, wersja wzięta z Biblii, tekst ciągły i obok jest podany tekst, wersja katechizmowa, która musi być krótsza. A więc to nie jest tak, że tam jest jakieś przekręcenie, jakieś przeinaczenie tego tekstu. Nic podobnego. Wszystko jest podane i Kościół tutaj naucza wiernie Słowa Bożego.
Tym bardziej, że każde tłumaczenie musi być zatwierdzone przez władzę duchowną. Tu nie ma jakiejś dowolności absolutnie.
Oczywiście. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Lublina Bogumiła. Rozumiem to wszystko, że żeby pojąć, żeby być jak naj, mieć jak najlepsze rozeznanie, no trzeba bardzo być blisko Ducha Świętego, a On na pewno dopomoże, aby zrozumieć i rozjaśni nam pewne sprawy. A ja chciałam zapytać o taką rzecz, bo bardzo niepokoi mnie wiadomość, którą usłyszałam, że mają być wprowadzone nowe legitymacje do szkoły, które będą, no powiedziałabym, coś w rodzaju chipów. No bardzo mnie to niepokoi, bo już bardzo, bardzo dawno temu słyszałam, że też miałam tą wiadomość.
Ale Pani Bogumiło, to nie jest temat naszych dzisiejszych rozmów. To nie jest ten temat dzisiaj. Nie o tym rozmawiamy, a więc przykro mi bardzo, trudno, nie wiem, czy ksiądz biskup chciałby się do tego odnieść.
Natomiast ja bym się odniósł do tej roli Ducha Świętego, którego dotknęła Pani. Rzeczywiście Duch Święty ma tu najwięcej do powiedzenia. Cała reszta należy do nas. Czy jesteśmy otwarci na Ducha Świętego? I tu chciałbym przy okazji powiedzieć, że takim elementem przyjaznym dla nas, gdy chodzi o przeżywanie Ducha Świętego, jest cisza. Duch Święty mówi do nas w ciszy. Jeżeli ktoś gardzi ciszą, woli na przykład hałas, to nigdy nie usłyszy głosu Ducha Świętego. Dlatego ten nasz apel tu przy tej okazji, dzięki Pani głosowi, żebyśmy umieli się wyciszyć i żebyśmy w tej ciszy próbowali odnaleźć głos Ducha Świętego. Proszę pamiętać, że Duch Święty tylko w ciszy może nas dotknąć najgłębiej i dać nam jak najwięcej. Zresztą my wiemy, że w hałasie niczego nie dokonuje człowiek. Wielkie dzieła nie powstawały w hałasie, ale właśnie w ciszy. Tak jak Ducha Świętego rozpoznajemy, czy przynajmniej odczuwamy Jego obecność, właśnie dzięki temu, że jesteśmy otwarci na ciszę.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Witamy serdecznie. Halo? Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże. Witam serdecznie.
Tadeusz z Calgary się kłania.
Witamy Panie Tadeuszu i już słuchamy uważnie.
Tak, jest taki pogłos. Tadeusz z Calgary, Kanada. Ja mam w zasadzie jedną drobną sugestię odnośnie rozpoczęcia czytelnictwa w rodzinie przede wszystkim. Tutaj bym chciał taki nacisk położyć na to, że rodzice są pierwszymi nauczycielami czytania, że ta książka to później jest naprawdę tym skarbem, tym przewodnikiem, ale te pierwociny powinny mieć miejsce, kiedy rodzice mogą czytać dziecku na dobranoc, zainteresować, rozbudzić wyobraźnię dziecka. Właśnie to jest początek. Jeżeli nie ma tego, to później właśnie są różne problemy i obawy, jaka książka dostaje się w ręce dziecka, które nie jest ukierunkowane. Jestem wdzięczny księdzu biskupowi za to, ten nacisk i to ciągle odnoszenie się do Biblii. Ale na Biblii jest odpowiedni czas. Jeżeli to dziecko małe z przedszkola w domu, w wieku przedszkolnym nie wynosi zainteresowania książką, to później jest bardzo trudno, bo rozbudzić wyobraźnię to, co robi właśnie książka, to idzie etapami. Także dziękuję bardzo za audycję. Czytać więcej, mniej oglądać, to jest zasadnicza sprawa. Dopóki książka nie rozbudzi zainteresowań światem, religią, tym, co Kościół katolicki właśnie robi, dziecko musi iść to czytelnictwo w parze z rozeznaniem, co można, a co nie można, dlatego że mając rozbudzoną wyobraźnię dziecko, może później łatwiej wybierać. Dziękuję, tylko tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam księdza prowadzącego i księdza biskupa. Wspaniały temat i jak najwięcej w tym kierunku. Dzięki telewizji Trwam i Radio Maria. Dziękuję jeszcze raz bardzo.
Dziękujemy Panu bardzo. księże biskupie?
Chciałbym powiedzieć w nawiązaniu do tego, co pan Tadeusz przed chwilą powiedział, że od rodziców wszystko zależy. Otóż kiedyś miałem w rękach wyniki badań, a właśnie takiej ankiety. Co się okazało? Że dorośli ludzie najpiękniej wspominali rolę swojej matki. Na przykład takie wypowiedzi były: nikt tak pięknie nie czytał bajek jak moja matka. Czy nie opowiadał bajek. To było wzruszające. I rzeczywiście tej matki, czyli matka w rodzinie może najwięcej. Ojciec też mógłby, tylko że matka ma więcej tych atutów i więcej zdolności, prawda, z natury swojej, żeby właśnie mogła tutaj zachęcić dziecko też do czytania książek. Przez to, że ona najpiękniej czyta i najpiękniej opowiada. I tutaj chciałbym złożyć hołd matkom, Polkom, które korzystają z tej swojej wspaniałej cechy i uczą dzieci języka polskiego poprzez bajkę i poprzez opowiadania różne.
Księże biskupie, temat bardzo bogaty i może na długo, ale czas nas nagli. Czas na podsumowanie. Więcej czytać, mniej oglądać. Jak byśmy mogli krótko, z czym naszych słuchaczy, telewidzów zostawić, żeby to wybrzmiało, żeby zapadło w serce? Jak ważne jest to sięganie po książkę.
Tak. I to nie tylko temat ważny na dzisiejszy wieczór, ale na całe życie. Jest ten zwycięzcą, gdy chodzi o kulturę osobistą i w ogóle kulturę, kto potrafi zrozumieć właśnie to nasze dzisiejsze hasło, więcej czytać, mniej oglądać, ale także potrafi, mówiąc w cudzysłowie, zarazić także i swoje dzieci. To znaczy zainteresować czytaniem, bo czytanie ma coś pięknego. Tym bardziej, że dzięki czytaniu nasz język jest piękniejszy i daje większą satysfakcję nam mówiącym, ale też i tym, którzy nas słuchają.
Ktoś kiedyś powiedział, że ten, kto czyta książki, to tyle razy przeżył swoje życie, ile przeczytał książek. Tam książka gdzieś jeszcze pomnaża.
I tu nie ma przesady.
Nasze życie.
No nie ma przesady absolutnie.
Bóg zapłać księże biskupie za wizytę w naszym studiu, za ten czas na poświęcony, za ten taki wykład i za rozmowy z naszymi słuchaczami.
Dziękuję też. I wszystkim głosom dziękujemy, bo one były z potrzeby serca mówione. Nie wyznaczeni, ale ci, którzy słuchali, przejęli się tym tematem i postanowili zabrać głos w dyskusji. I tutaj chwała dla Radia Maryja, Telewizji Trwam. Tak, bo dzięki temu myśmy dzisiaj słyszeli wiele osób. I właśnie dlatego, że Radio Maryja jest takie i Telewizja Trwam jest taka, właśnie mamy takich widzów i takich słuchaczy. Bóg zapłać, ojcze redaktorze.
Naszym gościem był ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na drugą część rozmów niedokończonych. Już niestety bez księdza biskupa, który nas już musi opuścić, ale będziemy też ten temat podejmować. Media jako właśnie to narzędzie komunikowania, wyzwania z nimi związane. O 21:30 w Radiu Maryja. A teraz Państwu się kłaniam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
I szczęść Boże.